Wracamy ponownie. Wieczorynka na Ukomanów. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Druga odsłona 6. sezonu naszej audycji. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat podjęty tydzień temu, a więc chciałbym dalej opowiadać o tym, co się dzieje wewnątrz atomów, ale nie na poziomie orbit elektronowych, tylko wewnątrz jąder atomowych. Badania jąder atomowych zostały zapoczątkowane obserwacjami tego, że niektóre z pierwiastków emitowały dosyć dziwne i tajemnicze promieniowanie. To promieniowanie, badania tego promieniowania prowadzone między innymi przez naszą wspaniałą noblistkę Marię Curie-Skłodowską razem z mężem, z Piotrem Curie, doprowadziły do odkrycia, że to promieniowanie jest strumieniem cząstek, jest strumieniem zjonizowanych atomów helu. Odkryto później promieniowanie beta, promieniowanie gamma. O rodzajach promieniowania i o właściwościach chciałbym opowiedzieć może trochę później. Natomiast na początek chciałbym opowiedzieć w ogóle, w jaki sposób naukowcy doszli do wniosku, że atom nie jest jednorodny na poziomie swojej struktury, że to, że tam są elektrony i ładunek dodatni, to ok, to wiedziano. Natomiast długie lata, jeszcze do początku XIX wieku, do końca XIX wieku sądzono, że ten ładunek ujemny jest rozproszony w miarę równomiernie w takiej kulce jakby ciasta z ładunku dodatniego, że cały ładunek dodatni wypełnia całą objętość atomu. Co oczywiście, ta koncepcja musiała zostać zmieniona. No i jakie doświadczenie, to nie wzięło się znikąd, że koncepcja takiego atomu przepadła, bo za tym szły obserwacje. Najbardziej spektakularne, najbardziej pamiętne doświadczenie, które tego dowiodło, to doświadczenie Rutherforda. Dosyć dziwnie nazwane, bo w gruncie rzeczy głównymi wykonawcami, głównymi takimi, powiedzmy, głównymi obserwatorami w tym doświadczeniu było dwóch fizyków młodych, Marsden i Geiger. Geiger to nie bez... Prawdopodobnie kojarzycie to nazwisko, bo licznik Geigera Millera, Geiger był jednym z pomysłodawców licznika promieniowania. Marsden też znakomity fizyk. Obaj byli asystentami początkującymi, terminującymi u wielkiego Ernesta Rutherforda. Rutherford był jak gdyby szefem tego całego przedsięwzięcia. No i Rutherford w Manchesterze, na Uniwersytecie w Manchesterze, zaproponował następujące doświadczenie. To doświadczenie było powtarzane przez kilka lat, bo wyniki jego były tak spektakularne, że na początku próbowano na różne sposoby to wytłumaczyć, inne niż ten, który ostatecznie przyjęto. Na czym polegało doświadczenie Rutherforda? Otóż wzięto bardzo, bardzo cienką folię złota. Złoto jest metalem kowalnym, a więc takim, który daje się łatwo wyciągać i można go albo wywalcować do bardzo cienkich blaszek, albo też wyciągać do bardzo cienkich drucików i ono się nie zrywa. Tutaj była potrzebna bardzo, bardzo cienka blaszka, taka o grubości niemalże atomowej. Ta blaszka była, nazwijmy to, celem, w który strzelano jonami helu, cząstkami alfa, jonami helu. No i teraz sądzono, ponieważ uważano, że ten model taki pączkowy, powiedzmy, w którym ładunek dodatni wypełnia całą objętość atomu, sądzono, że ten model jest słuszny, więc gdyby taka cząstka alfa przelatywała przez tą ekstremalnie cienką folię, to ponieważ ten ładunek dodatni jest rozłożony w całej objętości atomu, a cząstka alfa jest znacznie mniejsza niż rozmiary atomu złota, to sądzono, że taka cząstka powinna przechodzić niemalże bez zmiany kierunku. Oczywiście cząstka alfa jest dodatnio naładowana, atom jest elektrycznie obojętny, Więc w gruncie rzeczy to oddziaływanie powinno być niezmiernie małe, jeżeli w ogóle jakieś tam oddziaływanie by się pojawiło. Więc te cząstki alfa powinny przechodzić przez taką folię złota praktycznie bez zmiany kierunku. Mogłaby być niewielka zmiana kierunku, ale byłaby ona rzędu kilku stopni. Co się tymczasem okazało w eksperymencie? No, fantastyczny sukces nauki. Znowu, teoria teorią, teoria, możemy mieć najpiękniejsze teorie, najlepsze wzory, ale jeżeli te wzory nie potwierdzają się, nie są potwierdzane doświadczeniem, no to teoria idzie do kosza. I tu było tak samo. Okazało się mianowicie, że faktycznie no, te teorie cząstek alfa były odchylane, ale były odchylane znacznie mocniej niż przewidywał ten pierwotny model. Ten model ciastkowy, cały czas będę tak go nazywał. Co więcej, niektóre z cząstek alfa były niemalże zawracane, czyli odbijały się od tej folii, tak w cudzysłowie, odbijały się od tej folii złota i wracały niemalże odbite o 180 stopni. Sam Rutherford, tłumacząc wyniki tego doświadczenia, mówił, że to wyglądało tak, jakby strzelać z pistoletu do chusteczki i liczyć na to, że kula się odbije od tej chusteczki. Więc widać, że ten model ciasteczkowy ewidentnie tutaj nie grał, nie dał rady tych obserwacji wytłumaczyć. Trzeba było zmienić założenia. No i ta zmiana założeń polegała na tym, że uznano, że jądro atomowe, które skupia w sobie cały ładunek dodatni i niemalże całą masę atomu, ono zajmuje jednak bardzo małą objętość tego atomu. Wszystko dlatego, żeby właśnie, żeby takie jądro stanowiło dobrą tarczę do odbijania się tych padających cząstek alfa. Tylko w takich warunkach te cząstki alfa mogły się niemal, no, w cudzysłowie, niemal odbić. Mogły ich tory się mocno zmienić i mogły się one odbić. Przy okazji, znając energię cząstek alfa, można było oszacować no, odległość, najmniejszą odległość, na którą te cząstki alfa mogły się zbliżyć do tego jądra. No i to nam wyznaczało mniej więcej orientacyjnie rozmiary tego jądra. Okazało się, że jądro jest około 100 tysięcy razy mniejsze niż sam atom. Co z tego dalej wynikło? O tym za chwilę.